Znaczy, wyobraźmy sobie takie całkowite, po prostu bezwarunkowe zaufanie do masywnego, z pozoru niezniszczalnego dębowego krzesła.
Mhm, takiego naprawdę solidnego.
Tak, dokładnie. Podchodzimy do niego, siadamy, opierając, wiesz, cały ciężar naszego ciała, jesteśmy zupełnie zrelaksowani i nagle, dosłownie w ułamku sekundy, to krzesło zapada się pod nami z potężnym trzaskiem.
O rany. Lądujesz na podłodze.
No jasne, lądujemy na twardej podłodze, dookoła połamane deski i oprócz tego fizycznego bólu uderza nas od razu coś o wiele gorszego. Taki parący wstyd. Głębokie upokorzenie, bo zaufaliśmy czemuś, co nas kompletnie zawiodło i zostawiło w gruzach.
Zdecydowanie, to uderza w dumę.
I pojawia się pytanie, jak w ogóle zacząć odbudowywać takie zaufanie? Gdzie szukać oparcia, gdy po prostu cały ten nasz świat runął? Bo z tym dokładnie mierzyli się starożytni Izraelici na wygnaniu.
Tak, to był absolutny upadek.
Witajcie w dzisiejszej wnikliwej analizie, gdzie zanurzamy się w niesamowicie intrygujący materiał. To jest wykład doktora Johna Oswalta, który rozkłada na czynniki pierwsze 54 i 55 rozdział biblijnej księgi Izajasza. Będziemy dzisiaj przyglądać się temu, jak ten starożytny tekst próbuje na nowo, wiesz, posklejać to złamane zaufanie, przechodząc od fazy biernego oczekiwania do...
Do bardzo radykalnego zaproszenia, tak? Ale od razu dodajmy tu jedno małe, wiesz, ale chyba kluczowe zastrzeżenie. Materiał, który dzisiaj analizujemy, operuje na styku historii, filozofii i teologii.
Mhm. Zgadza się.
Będziemy tu rozmawiać o starożytnych koncepcjach łaski, wstydu czy odkupienia, ale naszą rolą tutaj absolutnie nie jest stawanie po żadnej ze stron w jakichkolwiek współczesnych debatach religijnych.
Jasne. Traktujemy ten tekst jak po prostu fascynujący dokument epoki.
Dokładnie. Chcemy wejść do warsztatu jego twórcy, zrozumieć mechanizmy, jakimi się posługuje, i tę wewnętrzną logikę, która napędza narrację, bo sam kontekst jest dramatyczny. Naród, który przeżył całkowity upadek cywilizacyjny. Stracili, wiesz, domy, ziemię, tożsamość. Siedzą w niewoli babilońskiej.
Chwila, zatrzymajmy się tu na moment, bo musimy dobrze zrozumieć punkt startowy. Z notatek doktora Oswalda wynika, że wcześniejsze rozdziały, od 40 do 52, to okres takiego ciągłego napięcia. Ludzie siedzą na wygnaniu i tylko czekają na ratunek.
Mhm. Czekają i czekają.
Ale kiedy wchodzimy w te rozdziały 54 i 55, ton się drastycznie zmienia. To już nie jest czekanie, to jest wezwanie do działania. Materiały mówią, że ten zwrot następuje ze względu na postać sługi z 53 rozdziału, co rzekomo otwiera drzwi do nowej rzeczywistości. Tylko jak ten tekst próbuje przekonać do tej zmiany ludzi, którzy stracili wszystko?
No właśnie, autor używa tu niezwykle mocnego obrazu. Dzisiaj może nie robi to na nas takiego wrażenia, ale w starożytności to było wstrząsające. W 54 rozdziale mamy metaforę bezpłodnej wdowy.
Aha.
I pamiętajmy, dla Izraelitów na wygnaniu to nie był po prostu obraz smutnej kobiety. To była personifikacja ich największego paraliżującego lęku. Brak potomstwa i utrata męża w tamtej kulturze oznaczały wymazanie z kart historii. Społeczna i kulturowa anihilacja.
O rany, no tak.
I nagle tekst zwraca się do tej wygnanej, bezpłodnej wdowy i mówi jej, że będzie miała więcej dzieci niż kobieta z mężem i ustabilizowanym życiem.
Zaraz. Spróbujmy to jakoś rozpakować, bo z punktu widzenia czystej logiki to brzmi po prostu jak okrutny absurd.
W jakim sensie?
To tak jakby przyjść do właściciela małej firmy, która właśnie ogłosiła całkowite bankructwo, wyprzedała ostatnie biurka, zwolniła wszystkich i powiedzieć mu: słuchaj, w przyszłym kwartale wygenerujesz większy zysk niż największy gigant technologiczny z Doliny Krzemowej.
Dobre, bardzo trafne.
Ktoś na wygnaniu pomyślałby: co wy mi tu opowiadacie? Obiecujecie złote góry, a ja siedzę obok tego zepsutego krzesła. Jak ta obietnica ma, wiesz, zniwelować ten potężny wstyd, o którym mówiliśmy na początku?
No, żeby to pojąć, musimy zrozumieć, czym w ogóle był wstyd na starożytnym Bliskim Wschodzie. My na Zachodzie traktujemy wstyd jako takie wewnętrzne poczucie zażenowania. Zrobiłem coś nie tak, jest mi głupio.
Mhm, taka psychologiczna kategoria.
Właśnie. Ale tam wstyd był zjawiskiem zewnętrznym i relacyjnym. Wynikał z tego, że ktoś zawiódł się na obiekcie zaufania i to zostało, wiesz, publicznie obnażone. Izraelici postawili wszystko na swojego Boga, a wylądowali jako niewolnicy. To było międzynarodowe upokorzenie.
Rozumiem, zostali wystawieni na pośmiewisko?
Dokładnie tak. I obietnica z tekstu nawiązuje do fundamentalnej obietnicy danej Abrahamowi. Ich potomstwo ma zaludnić miasta i rozprzestrzenić się po świecie. Oswald zauważa, że dla autora tekstu sytuacje całkowicie beznadziejne to dokładnie te momenty, w których bóstwo może udowodnić swoją potęgę.
Znaczy uwiarygodnić się przez niemożliwe. Ale i tu wiesz, robi się naprawdę ciekawie. Skoro ta obietnica jest tak monumentalna, wręcz nieprawdopodobna, to dla każdego tam na wygnaniu włączał się sygnał alarmowy. Kto to w ogóle gwarantuje? Kto podpisuje ten czek? Skoro siedzę w gruzach, nie uwierzę komuś, kto mnie tylko klepie po plecach.
Tekst odpowiada na to wręcz przytłaczająco. W piątym wersecie autor strzela serią pięciu potężnych tytułów Boga. Mamy Stwórcę, mamy Pana Zastępów, co oznaczało dowódcę niepokonanych armii, a potem Męża, Odkupiciela i Świętego Izraela.
Odkupiciela?
Tak. I to jest intrygujące. Odkupiciel. Z hebrajskiego goel. W starożytnym prawie to nie był termin teologiczny. Goel to był najbliższy żyjący męski krewny.
Zaraz, czyli myślimy tu o kimś, kto ma realne, prawne obowiązki, skoro Bóg to mąż i ten odkupiciel, to sugeruje twardą obligację. Jak bankrutuje i grozi mi niewola za długi, to ten goel ma prawny obowiązek mnie wykupić.
Dokładnie tak. On musi wkroczyć.
To drastycznie zmienia obraz bóstwa. To nie jest odległy sędzia za chmulami, co to rzuca piorunami.
Prawna obligacja to jedno, ale wykład idzie dalej. Doktor Oswald zderza to z grecką filozofią, z Arystotelesem. Arystoteles twierdził kategorycznie, że byt doskonały, absolutnie transcendentny, nie może być osobą.
No dla nas na Zachodzie to brzmi logicznie. Jeśli jesteś doskonały, każda zmiana to niedoskonałość. Dlaczego grecki filozof uważał, że bycie osobą to psuje?
Z definicji bycia osobą. Osoba funkcjonuje w relacjach. Kogoś kochasz, wchodzisz w relację, to ta druga strona ma na ciebie wpływ.
Może cię zranić?
Właśnie. Może cię zranić, rozczarować. Arystoteles mówił, byt doskonały nie może być podatny na wpływ stworzeń.
Jasne.
A ten wykład pokazuje coś unikalnego. Biblijna teologia twierdzi, że ten Bóg jest w pełni transcendentny, jest świętym Izraela, oddzielonym Stwórcą, ale dobrowolnie staje się immamentny, zostaje mężem i odkupicielem, wybierając relację, która wystawia go na zranienie.
O, wow. Ale to rodzi u mnie kolosalny problem logiczny. Skoro on jest tym prawnie zobowiązanym, kochającym mężem, to dlaczego w ogóle dopuścił do wygnania? Dlaczego pozwolił, żeby to krzesło pod nimi runęło?
No i tu pojawia się zderzenie gniewu i współczucia.
Bo w źródłach dr Oswald cytuje zdanie: Bóg się gniewa, ale on jest miłością. Przyznaję, że współczesnemu człowiekowi gniew bóstwa kojarzy się z jakąś prymitywną mściwością.
I autor wykładu bardzo to rozgranicza. Odwołuje się do hebrajskiego. Gniew to reakcja incydentalna, tymczasowa. Z kolei miłość, potężne słowo chesed, to wieczna esencja. Lojalność oparta na przymierzu. Psalm 30 mówi, że gniew trwa chwilę, ale przychylność całe życie. Dodatkowo słowo współczucie to z hebrajskiego rdzeń RHM, który
pochodzi od łona matki, prawda? Czytałam o tym w materiałach.
Tak. Oznacza dosłownie łono matki. Niezwykła czułość.
To niesamowicie fizyczny obraz. Ale jak połączyć tę miękkość z gniewem wygnania? Wiesz, pomyślałam o takiej analogii. Różnica między obojętnością a miłością. Obcy człowiek widzi, że niszczysz sobie życie nałogiem, wzrusza ramionami, nic go to nie obchodzi. Ale wyobraźmy sobie furię kochającego rodzica. Patrzy, jak jego dziecko marnuje potencjał, niszczy się. Ten gniew rodzica nie jest przeciwieństwem miłości, tylko z niej wynika.
To jest fascynujące, że dokładnie to wykładowca próbuje przekazać. Bóg jako osoba wkracza w nasze emocje, cierpi. Ten tymczasowy gniew jest dramatycznym wyrazem tej głębokiej miłości chesed, bo oni uparli się, by zniszczyć samych siebie.
I w tym momencie tekst dokonuje zwrotu, proponując przymierze pokoju, tak zwane przymierze szalom.
Mm-hmm. I musimy tu głębiej wejść w to słowo, bo pokój dzisiaj to po prostu zawieszenie broni. Nikt do nikogo nie strzela. A hebrajskie szalom to przecież coś znacznie więcej. Całkowita pełnia, dobrostan. Tekst ilustruje to wizją miasta z szafirów i rubinów, bardzo trwałego, ustanowionego w sprawiedliwości.
Zgadza się. I ten fragment o ustanowieniu sprawiedliwości stał się areną gigantycznego sporu w historii Kościoła.
O, spór teologiczny.
Oswald analizuje różnicę między usprawiedliwieniem jako czysto prawną deklaracją uniewinnienia, a sprawiedliwością rozumianą jako realna zmiana stylu życia. Przypomina debatę między Marcinem Lutrem a Johnem Wesleyem.
I jak to u nich wyglądało?
Luther odkrył z ulgą, że człowiek może zostać uznany za sprawiedliwego z zewnątrz. Taka deklaracja sędziego. Jesteś uniewinniony.
Aha, niezależnie od uczynków?
Dokładnie. A z kolei Wesley zgodził się z nim, ale dodał potężne ale. Prawna deklaracja to tylko początek. Uważał, że w przymierzu szalom człowiek otrzymuje też wewnętrzną zdolność, żeby faktycznie być sprawiedliwym na co dzień. Zmiana statusu musi prowadzić do zmiany życia.
Więc co to wszystko dla nas oznacza w praktyce? To rozróżnienie jest super ważne, bo jeśli to tylko prawna deklaracja, to tworzy idealną lukę dla hipokryzji, no nie?
Oczywiście.
Mam status w niebie, to mogę oszukiwać na podatkach, zdradzać, a potem mówić, hej, mam glejt. Jak ten cynizm ma się do miasta z szafirów?
I Oswald z całą mocą w to uderza. Twierdzi, że to zredukowane myślenie to gigantyczna pułapka. Prawdziwa sprawiedliwość wymaga nowego życia. Przytacza drastyczne statystyki badacza trendów George'a Barnego.
O tak, widziałam to w źródłach.
Wynika z nich, że nie ma praktycznie mierzalnej różnicy w zachowaniu moralnym czy biznesowym między tak zwanymi narodzonymi na nowo, a resztą laickiego społeczeństwa. To ostra krytyka religijności, która zgubiła tę szafirową zmianę charakteru.
Skoro przymierze szalom wymaga i oferuje taką, wiesz, kolosalną przemianę, to jak można było do niego wejść? Czy to wymagało jakiegoś elitarnego rytuału? I tu odpowiedź z 55 rozdziału jest niezwykle przyziemna. Woła: kupujcie wino, mleko i chleb bez pieniędzy. To fundamentalne zasoby przetrwania. Woda wtedy była często ryzykowna do picia ze względu na bakterie, więc wino i mleko to po prostu życie.
Tak, zaproszenie jest darmowe i dotyczy najgłębszego głodu, nie luksusów. Co więcej, każdy, kto wejdzie w to przymierze, ma stać się świadkiem dla innych narodów, przyciągać ich chwałą Boga. I znów hebrajskie rozumienie chwały to coś zupełnie innego niż nasze.
Ulotnego.
Zdecydowanie. Tymczasem hebrajskie kawot oznacza ciężar.
Ciężar.
Tak, coś trwałego, masywnego. Prawdziwa chwała to zderzenie z litym, zbrojonym murem rzeczywistości. Oswald używa tego, by opisać tragedię religijnego aktorstwa. Dzieli się anegdotą z seminariów duchownych, że tam studenci uczą się doskonale brzmieć duchowo. Modulacja głosu, wzniosłe słowa.
Odgrywają rolę.
Właśnie. Stają się mistrzami iluzji, ale przestają autentycznie rozmawiać z Bogiem.
To świetnie rezonuje z analogią, którą sobie wymyśliłam z budowaniem fasady na planie w Hollywood. Z perspektywy ulicy bank czy świątynia wygląda oszałamiająco, ale wchodzisz na tyły, a tam pomalowana dykta podparta deską.
Dokładnie tak to wygląda.
Nie ma fundamentu. Wiatr dmuchnie i wszystko leci. A ta hebrajska chwała to ma być zbrojony beton.
A jeśli połączymy to z szerszym obrazem księgi, wniosek jest porażający. Jedynym powodem, dla którego inni zechcą się zbliżyć do wierzących, jest ta absolutna autentyczność. Ludzi nie pociąga spektakl z dykty, tylko masywna, realna chwała odmienionego życia.
Ale kiedy to zaproszenie wydaje się takie darmowe i piękne, w źródłach pojawia się haczyk. Mowa jest o szukaniu Boga, dopóki można go znaleźć.
Tak, to sugeruje, że to okno może się zamknąć.
I dr Oswald podaje tu taką mrożącą krew w żyłach historię 17-letniego Arona Baras z czasów wczesnoamerykańskich. Podczas przebudzenia religijnego poszedł w odosobnione miejsce i po prostu poprosił Boga, żeby dał mu spokój, zostawił jego umysł.
I cena tego była straszliwa. Po tej deklaracji emocje opadły.
Burżył potem bardzo długo, ale twierdził, że już nigdy ani przez sekundę nie poczuł najmniejszego pragnienia absolutu. Zmysł całkowicie umarł. Oswald używa metafory rozbicia własnego odbiornika radiowego.
O, ta metafora jest niesamowita.
To my sami przez cynizm bierzemy młotek i niszczymy sprzęt do odbierania sygnału, choć muzyka łaski wciąż gra.
Wiesz, to z jednej strony przenosi odpowiedzialność na nas, a z drugiej rodzi potężny lęk psychologiczny. Bo w którym momencie ktoś przekracza tę linię? Kiedy to radio jest już całkiem zniszczone, a kiedy to tylko, nie wiem, zakłócenia?
Wiesz, to rodzi bardzo ważne pytanie. I Oswald odpowiada z pocieszającą perspektywą. Jeśli ktokolwiek w jakimkolwiek stopniu w ogóle martwi się, czy nie zniszczył odbiornika, to jest żelazny dowód, że odbiornik wciąż działa.
Aha.
Sygnał nadal dociera, a tekst gwarantuje, że słowo jest jak deszcz czy śnieg. Zawsze robi swoje, nie wraca puste. Wykonuje pracę z siłą natury.
Żeby udowodnić tę sprawczą siłę słowa, które potrafi podnieść z ruin, Oswald kończy niesamowitą historią Louisa Zamperiniego. Kojarzymy go z filmu Niezłomny, prawda?
Tak, amerykański biegacz z igrzysk w Berlinie.
Jego bombowiec rozbił się nad Pacyfikiem, przetrwał na traftwie ponad 40 dni, by trafić do japońskiego obozu jenieckiego, gdzie był sadystycznie torturowany. Po wojnie wrócił do USA jako wrak człowieka.
Ekstremalny przypadek PTSD, zanim w ogóle znano to pojęcie.
No, ratował się alkoholem, miał tak koszmarne sny, że dusił we śnie swoją ciężarną żonę, myśląc, że walczy w obozie. Całkowite, destrukcyjne dno.
A w 1949 żona wyciągnęła go do namiotu ewangelizacyjnego Billy'ego Grahama. To idealnie pokazuje, jak słowo działa jak deszcz. Zamperini poszedł tam niechętnie, ale przypomniał sobie obietnicę stratwy.
Że odda Bogu życie, jeśli przetrwa, tak?
Zgadza się. I jego przemiana, owa solidna chwała, nastąpiła natychmiast. Przestał pić z dnia na dzień, koszmary nigdy nie wróciły, przebaczył oprawcom.
O wow, czyli od razu został wyciągnięty z ruin.
Tak, to dowód, że niezasłużone słowo potrafi zrekonstruować fundamenty, których żaden człowiek nie potrafił poskładać.
Zbliżając się do końca naszej analizy, spójrzmy na tę drogę. Zaczęliśmy od wstydu, złamanego krzesła, od bezpłodnej wdowy, przez wejście prawnego odkupicieja, po przymierze szalom, które nie tylko uniewinnia, ale buduje szafirowy fundament, aż po zwiastowane słowo, które, tak jak u Zamperiniego, potrafi ożywić zmarłego psychicznie człowieka.
Dokładnie. Zrekonstruowane, solidne życie człowieka to ostateczny, wieczny znak, że Bóg z tych rozdziałów Izajasza jest prawdziwy. On, mówiąc wprost, ryzykuje swoją reputację, opierając ją na przemianie ludzi. Bez tego obietnice to tylko puste słowa.
I to zostawia nas z prowokującą myślą na sam koniec. Jeśli hebrajska chwała to coś bardzo ciężkiego, masywnego, jak ten mur, a zmienione życie to główny dowód, zastanówmy się nad naszą dzisiejszą kulturą. Wszędzie filtry, personal branding, kreowanie wizerunku.
Wszędzie fasady.
W ilu miejscach my sami tak naprawdę tylko odgrywamy rolę, dbamy o wygląd z zewnątrz, budujemy te imponujące hollywoodzkie fasady, ale unikamy konfrontacji z własną pustką. Zamiast szukać trwałego fundamentu, takiego sprzymierza szalom, co tak naprawdę z nas zostanie, gdy zgasną te reflektory, zawieje mocny wiatr, a my będziemy musieli oprzeć się na czymś solidniejszym niż tylko teatr z dykty? Z tym pytaniem o taką prawdziwą, twardą autentyczność zostawiamy nas wszystkich na dzisiaj.